Dzień dobry, witam serdecznie. Moim gościem jest Waldemar Buda, który jest teraz w Brukseli, świeżo wybrany eurodeputowany. Dzień dobry, panie pośle.
Serdecznie.
Europejska frakcja konserwatystów i reformatorów, taką widzę za panem plakietkę, czyli tej formacji pisowskiej. Kto z wami będzie, o to też się spytam, ale zacznę od pytania o to, czy będzie pan kandydatem PiSu na prezydenta.
Są lepsi kandydaci.
Jacy?
Bardziej doświadczeni. Naprawdę jest ich wielu. Nie sądzę, że ja bym się do tego nadawał.
A jacy są lepsi?
Wszystkie sondaże obecnie pokazują Mateusza Morawieckiego jako kandydata, który w sondażach wypada najlepiej.
No właśnie, te wybory, eurowybory, z punktu widzenia PiSu wewnętrznie, jak słyszę i rozmawiam z różnymi ludźmi, traktowane są jako triumf ludzi Morawieckiego. Wygraliście z frakcją Kaczyńskiego?
Nie, tu nie ma takiej frakcji Kaczyńskiego czy Morawieckiego. Bardziej chodzi o pokolenie. Widoczna jest różnica w wynikach osób bardzo aktywnych, takich średniego wieku, pokolenia 40-latków, do którego ja się zaliczam, i pokolenia starszego, które miało dużo trudniej, bo dzisiaj kampania się po prostu zmieniła, to znaczy dzisiaj dotarcie odbywa się poprzez media internetowe, poprzez social media. Te kanały dotarcia są inne i stąd młodzi, czy stosunkowo młodzi, radzą sobie w tym lepiej.
Panie pośle, ale to naprawdę brzmi trochę tak jak wyrok emerytalny dla tej starszej frakcji.
Ale to niestety taka jest prawda, że wiele dziedzin funkcjonowania naszego życia, ono się elektronizuje albo przychodzi do internetu. I w wielu zawodach jest bardzo podobnie. Widział pan na przykład 60-letniego informatyka, który byłby świetnie na bieżąco z nowymi technologiami? No są tacy, ale niezbyt wielu.
I dokładnie Karol tak Karski samo idzie out. W polityce. Joanna Lichocka out, pani minister Fotyga out, ale za to pan Piotr Miller, Michał Dworczyk. No to jest zmiana pokoleniowa w PiSie i czy za nią powinna iść też, oprócz tej zmiany pokoleniowej, jaka jest zmiana w polityce Prawa i Sprawiedliwości?
No ale proszę zobaczyć, to, że myśmy byli na liście, to, że kandydowaliśmy, robiliśmy kampanię, no to jest dowód na to, że zmiana pokoleń następuje bardzo płynnie, że jest taki miks osób i starszych, doświadczonych, i osób młodszych, takich jak my.
A co te młodsze osoby oznaczają dla programu partii? Co te młodsze osoby oznaczają dla tego, czym jest Prawo i Sprawiedliwość? Czy ta formacja, bo są takie głosy, powinna zmienić nazwę? Powinna się jakoś przekształcić? Przyjąć ludzi z suwerennej Polski?
Kto ma rozmawiać z 30-40-latkami? No to właśnie nasze pokolenie. Mamy z nimi kontakt, znamy ich problemy, wiemy, o czym dzisiaj myślą i my odwołujemy się do nich. W grupie starszych mamy największe poparcie, więc musimy go szukać w tym pokoleniu 20-30-40-latków. Nikt inny jak rówieśnik nie będzie miał możliwości dotarcia do tych osób, stąd w każdej grupie wiekowej powinniśmy mieć reprezentację. My stanowimy o tym średnim wieku 40 lat. Ja już siebie nie nazywam jakoś szczególnie młodego, no bo mam 42 lata, ale potrzebni są mi również 35- i 30-latkowie w Prawie i Sprawiedliwości. Oni będą ze swoimi rówieśnikami rozmawiali o ofercie, jaką mamy dla nich właśnie.
Czy w PiSie jest miejsce dla działaczy Solidarnej Polski?
To są decyzje na poziomie kierownictwa partii. Ja zawsze znam swoje miejsce w szeregu. Jestem skromnym parlamentarzystą, teraz posłem do Parlamentu Europejskiego.
No,
znam swoje miejsce
ministrem.
W szeregu i nie podejmuję decyzji.
Był pan
w tej
ministrem,
sprawie.
Zrobił pan świetny wynik z punktu widzenia waszej formacji w Łodzi, a suwerenna Polska no, ma problemy, delikatnie mówiąc.
To prawda, no to jest atak medialny, który miał uderzyć Zbigniewa Ziobro, a przy okazji obciążyć całą Zjednoczoną Prawicę.
Panie pośle, przepraszam bardzo, ale problemy suwerennej Polski to jest atak medialny?
No w większości tak, bo proszę pamiętać, że to jest dokładnie tak samo jak z aferą wizową. 200 tysięcy wiz w zasadzie po całym świecie fruwały na rynkach. Okazało się, że chodzi o 200-300 wiz realnie. I dokładnie tak samo chodzi w Funduszu Sprawiedliwości. Ja znam przykłady, chociaż nie mam nic wspólnego z Funduszem Sprawiedliwości, to spotykałem się ze strażakami, którzy mi pokazywali, jaki sprzęt otrzymali z Funduszu Sprawiedliwości.
Dariusz Matecki
też otrzymywał.
No, panie pośle, to znaczy jakby nie będziemy rozmawiali tylko o suwerennej Polsce, ale to stwierdzenie, że to jest atak medialny, ja mogę powiedzieć, że mi się wydaje trochę brawurowe mimo wszystko, dlatego że te problemy są dosyć realne i zarzuty, które się pojawiają, abstrahując od tego, w jaki sposób zostały zdobyte, są bardzo poważne dla tej formacji. Oni sami sobie zdają z tego sprawę, dlatego tak bardzo szukają dla siebie miejsca.
Ale panie redaktorze, nawet Najwyższa Izba Kontroli stwierdziła, że 3/4 środków, które były przekazywane w rang funduszu, były na cele statutowe, zbożne, prawidłowe i tak dalej.
Panie pośle, ale powinno być 100%, a nie 3/4.
Tak, jaka część była kwestionowana? A dzisiaj się mówi o tym, że fundusz to był fundusz albo wyborczy, albo suwerennej Polski, albo służył celom nielegalnym. No pokażcie mi tam sytuację nielegalności w tym działaniu. Niech tam ktoś dostanie zarzuty, to będziemy wtedy to rozstrzygać. Dzisiaj rozdmuchano aferę wobec funduszu, jakich wiele jest w Polsce, gdzie decyzję podejmuje minister o dysponowaniu środków. Więc ja ani bronię, ani też nie skazuję nikogo, który zajmował się tymi środkami.
Dobrze.
Bo to jest taka, można powiedzieć, taki lincz.
Czy Janusz Kowalski, z którym pan wystąpił ostatnio na konferencji wspólnej, nadawałby się do Prawa i Sprawiedliwości?
No, ja uczciwie rzecz biorąc widzę bardzo dużą przemianę Janusza Kowalskiego. On był kiedyś rzeczywiście usposobienia trochę innego i też mam wrażenie, że inaczej innymi tematami się zajmował. Teraz jest bardzo mocno zaangażowany w sprawy energetyczne, cen mediów, ETS. Bardzo merytorycznie podejmuje tematy, interesuje się również zagadnieniami budżetowymi. Ja zauważyłem bardzo pozytywną przemianę w jego działalności, taką ewolucję można powiedzieć.
No tak, Janusz Kowalski ewoluował, kiedyś z Donaldem Tuskiem sobie robił zdjęcia, chcę przypomnieć. No dobrze, przejdźmy do tego, co jest za panem, czyli Europejscy Konserwatyści Reformatorzy. Kto z wami będzie w tej formacji? Będzie tam Konfederacja? AfD będzie próbowało się z wami związać? Czy może wy wejdziecie w sojusz na przykład z Giorgio Meloni i ona się pojawi w Europejskich Konserwatystach i Reformatorach?
Właśnie ja tutaj nadaję i rozmawiam z państwem z Brukseli, z EKR-u i trwają rzeczywiście na ten temat bardzo poważne rozmowy i pana posła Jacka Sarusza-Wolskiego, ale też pana przewodniczącego naszej frakcji Adama Bielana. I to się właśnie rozstrzyga, w najbliższych dniach będziemy to wiedzieć. Pani Meloni i jej ugrupowanie już dzisiaj jest w EKR, więc to nie jest żadne zaskoczenie. No gramy tak, jednak o szerszą perspektywę.
Ale jest dla niej to już perspektywa tego, że mogłaby jeszcze bardziej do środka pójść. Czy Giorgia Meloni będzie w Europejskiej Partii Ludowej, czy Waldemar Buda dołączyłby do Europejskiej Partii Ludowej? Odpowiedź na to pytanie w radiu internetowym RMF24, słuchaczom RMF FM. Dziękujemy bardzo serdecznie. Pokręcił pan głową. Nie będzie pan w Europejskiej Partii Ludowej, jak byłaby taka propozycja?
Absolutnie nie, dlatego że tam zaczęła się historia Zielonego Ładu, tam zaczął się pakt migracyjny. Ja się nie podpisuję pod tymi projektami, absolutnie nie chcę mieć do czynienia z tą frakcją, z lewicą również, więc absolutnie pozostajmy w EKR-ze.
Czy nie chce mieć pan wpływu na to, jak będzie wyglądała większość w Europarlamencie?
Ja nie chcę mieć do czynienia z ludźmi, którzy wprowadzili zmiany, które uderzyły w Polaków. Ceny prądu dzisiaj wynikają z tego, co zrobiła Europejska Partia Ludowa, więc ja absolutnie nie będę dzisiaj z nimi dyskutował na temat jakiejkolwiek koalicji.
A jeżeli Giorgia Meloni przyjmie propozycję Europejskiej Partii Ludowej, to kogo wy wtedy przyjmiecie?
Mamy jeszcze z frakcji konserwatywnej Rumunów, mamy jeszcze Węgrów, mamy jeszcze Francuzów. Rozmowy są nawet tak szerokie, które mogą doprowadzić do struktury nawet ponad 100 parlamentarzystów, ale może skończyć się te kilkudziesięcioma. Ja tego
Jacy
nie rozstrzygam
Francuzi?
Jeszcze.
Co z formacją Tożsamość i Demokracja, czyli formacją Marie Le Pen?
Również jest taka możliwość, już również są takie rozmowy.
Że EKR i Tożsamość i Demokracja się połączą?
Są takie rozmowy, nie wykluczamy żadnego scenariusza. Wykluczamy socjalistów i EPL. Cała reszta jest możliwa.
A co za AfD? Czyli Alternative für Deutschland?
O jedną granicę za daleko. Tutaj jednak nie jesteśmy w stanie się nie porozumieć. Za dużo różnic, za mało części elementów wspólnych.
A Konfederacja? Przyjęlibyście ich do Europejskich Konserwatystów i Reformatorów?
Myślę, że działając bardzo szeroko i konserwatywnie, powinniśmy również z nimi rozmawiać. Oni prowadzą swoje rozmowy. Pamiętajmy, że ta delegacja jest niewielka, 6 parlamentarzystów. Oni również z konserwatywną częścią Parlamentu Europejskiego dzisiaj dyskutują. Więc Niewykluczone znajdziemy się w wspólnej frakcji, ale bym tego nie, absolutnie nie przesądzał. Tutaj pan Adam Bielan i Sariusz Wolski prowadzą rozmowy.
A to prawda, że ludzie z Konfederacji rozmawiają teraz o wspólnej frakcji z AfD? Portal Politico, bo jakby, żeby uporządkować naszym słuchaczom, były dwie frakcje takie konserwatywne na prawo od Europejskiej Partii Ludowej, Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy i Tożsamość i Demokracja. Wy jesteście europejskimi konserwatystami i reformatorami, kiedyś z torysami brytyjskimi, ale oni są out. No a Tożsamość i Demokracja to Marie Le Pen i między innymi Salvini. Marie Le Pen wypchnęła ludzi z AfD po tym, jak pozwolili sobie na skandaliczne komentarze na temat historii. No i właśnie, teraz jest pytanie, czy nie powstanie trzecia, jeszcze bardziej prawicowa frakcja, w której byłoby AfD i Konfederacja. No i pytanie, czy rzeczywiście takie rozmowy są prowadzone i czy powstanie ktoś na prawo od was jeszcze bardziej?
No ja sobie nie wyobrażam takiej koincydencji Konfederacji z AfD. Tutaj wokół takiej partii byłaby tutaj naprawdę kordon sanitarny. Oni by korytarzami, bokami chodzili, nikt by nie chciał z nimi rozmawiać kompletnie, bo oni przekraczają wszelkie granice. Chociaż jak widzę pana Brauna, to ja nie wykluczam, że on ma takie pomysły, ale naprawdę żadnego pożytku z tych 6 głosów wtedy by nie było.
No to jeszcze raz, porządku, rozmawiacie z europarlamentarzystami Konfederacji?
Ja tych rozmów nie prowadzę, więc nie chcę się na ten temat wypowiadać, ale frakcja konserwatywna może być szeroka, może również ich obejmować. Poczekajmy jeszcze chwilę, będziemy mieli już informacje. Zakładam, że to jest tydzień, dwa maksymalnie.
Będziecie, wyobraża pan sobie, bycie w jednej frakcji z Marie Le Pen i z Fideszem, tak prorosyjskimi formacjami, prochińskimi?
Marie Le Pen przeszła dużą ewolucję również. Poprzez nawet to odcięcie się od AfD pokazuje, że ona jest racjonalna i to, że ma ogromne poparcie we Francji, nawet kilkudziesięcioprocentowe, pokazuje, że poszła do centrum i jest racjonalna w tej nacjonalistycznej nawet narracji. Więc ja uważam, że z Le Pen należy rozmawiać. Ona być może będzie tworzyła rząd we Francji niebawem. Więc to jest bardzo poważna siła w Europie.
Viktor Orban czerwony dywan rozwijał przez Xi Jinpingiem, który Europę zalewa produkowanymi przez więźniów politycznych produktami. Buduje tam, prawdopodobnie Chińczycy będą budowali kolejną elektrownię jądrową. To jest sojusznik, z którym chcecie być i z którym chcecie budować przyszłość Europy?
Panie redaktorze, nie w ten sposób postrzega się politykę. Równie dobrze mógłbym powiedzieć, że EPL budował z Putinem Nord Stream 2. To ta partia rzeczywiście w tym uczestniczyła.
Ale wiele razy to mówiliście, taka jest prawda. To był ich największy błąd.
Ale szuka się części wspólnych, elementów wspólnych. My będziemy Viktora Orbana krytykować również za podejście do Chin, do wojny na Ukrainie, agresji rosyjskiej, ale mamy również elementy wspólne. Nie da się stworzyć partii monolitycznej, składającej się z dokładnie takich samych poglądów krajów, które mają swoją specyfikę. Szukamy pozytywnych elementów, które mogą nas połączyć, widząc różnice i protokół rozbieżności, bo już to zapowiedzieliśmy, protokół rozbieżności między partiami, które będą tworzyły nowe EKR, będzie jasno wskazany. My nie godzimy się, rozmawiając z Le Pen ze wszystkim, z Fideszem również z wszystkim. I dokładnie tak samo jest czy z Rumunami, czy z Włochami, więc to jest bardzo pragmatyczna praca i my mówimy, mamy punkty wspólne, będziemy na ten temat rozmawiać i szukać koalicji w parlamencie.
Panie pośle, ale czyli w momencie, w którym pan mówi, że nie będzie pan w sojuszu z EPP, czyli z Europejską Partią Ludową, to biorąc pod uwagę to, jaki był wynik wyborczy, to oznacza, że nie będziecie rządzili w Parlamencie Europejskim. To co pan chce zrobić w tym roku, w tej kadencji w Parlamencie Europejskim, oprócz bycia w opozycji?
Wie pan, ja mam doświadczenia w Parlamencie Polskim. Była na przykład ustawa Lex Wiatrak pani Henik-Kloski. Z poziomu opozycji udało nam się zablokować ten projekt bardzo niekorzystny dla obywateli. Nie chciano mrozić cen prądu od lipca. Udało nam się doprowadzić do tego, że przedstawili jakąkolwiek słabą ustawę, ale jednak złożyliśmy projekt obywatelski. Więc pokazuję te przykłady, żeby panu pokazać i wszystkim słuchaczom, że w opozycji również można oddziaływać na większość, które podejmuje błędnie, nierozsądne, niedobre decyzje. I tak może być w tym przypadku. Bardzo silna opozycja, nawet kiedybyśmy nie mieli większości, może oddziaływać na zmiany, które będą się w Europie toczyły. Może je spowalniać, może je zmieniać, może wybijać im zęby, może czynić je mniej groźnymi dla Polski.
A jakie zmiany zamierza Unia wprowadzić, które są groźne dla Polski?
No my musimy odwrócić najniebezpieczniejsze zapisy paktu migracyjnego. Już w 2026 roku możemy kontyngent muzułmanów widzieć na polskich ulicach i my musimy doprowadzić do sytuacji, w której to nie będzie wykonane. Bo Donald Tusk się na to zgodził, a my spróbujemy w Parlamencie Europejskim to zmienić.
A co jest złego w muzułmanach?
My widzimy problem w całej polityce migracyjnej. Nie da się przyjąć kilka milionów rocznie.
Przepraszam bardzo, bo pan powiedział kontyngent muzułmanów, a to jest miliard ludzi wyznaje tą religię. Co jest złego w muzułmanach?
Tak, ale z Bliskiego Wschodu, ale też z Afryki w większości te osoby przybywają, a Europa nie jest gotowa na przyjęcie każdego, któremu się źle żyje w Afryce. Temperatura się podniesie, pogoda nie taka, warunki życia nie takie, to jadę do Europy.
Okay,
to jest droga donikąd.
Dobrze, ale to w takim wypadku jak zatrzymać nielegalną imigrację? Tak praktycznie, konkretnie, bo pakt migracyjny to jest jedno. Jak to, jakby jeżeli rozmawiacie z Giorgio Meloni, no to dla niej to jest największy problem, bo Włochy są poddane największej presji migracyjnej. To w jaki sposób zatrzymać albo rozwiązać problem migracji, bo wie pan, wy jesteście przeciwko paktowi migracyjnemu, a Giorgia Meloni i jej rząd chcą, żeby Europa solidarnie z Włochami ponosiła wyzwania związane z tym paktem migracyjnym. Jak ten problem rozwiązać?
To te interesy można pogodzić. Dlaczego jest pani Meloni za paktem migracyjnym? Bo mamy nieszczelną południową granicę Morza Śródziemnego.
Jak uszczelnić południową granicę?
Ale można to zrobić. Dlaczego my dzisiaj staramy się na uszczelnieniem granicy białoruskiej, a nie zastanawiamy się, jak uszczelnić granicę południową? Jak pomagać tym osobom, które chcą się do nas przedostać, a nie zapraszać ich do nas? Jak kontrybuować w rozwoju gospodarczym tych krajów, w których jest bieda, ale nie mówić, że praca będzie w Berlinie albo w Warszawie?
Świetne to pytania, panie pośle. To są doskonałe pytania. Bardzo dobrze pan je zadał. To ja proszę w takim przypadku o odpowiedź.
A przepraszam, możemy sprzedawać technologię, możemy pomagać w rozwoju gospodarczym, w zapewnieniu podstawowych dóbr, jakich brakuje w Afryce, ale tam na miejscu. I możemy nawet wysiłek finansowy ponosić z tym związany. Ale nie mówić o tym, że jeżeli się źle żyje, zapraszamy do Rzymu, bo to jest polityka donikąd.
Ale kto zaprasza teraz do Rzymu? No, rząd włoski od dawna nikogo nie zaprasza. Jakby ci ludzie uciekają... Ja rozumiem, Giorgia Meloni od dawna mówi o tym, że powinniśmy te problemy rozwiązać na zewnątrz. My to samo mówimy. Nikt nie zaprasza w tym momencie ludzi do tego, żeby przepływali łodziami, ale oni i tak przepływają, omijają te granice, więc jeżeli pan mówi, żeby podjąć wysiłek finansowy, żeby tam wesprzeć na miejscu, to skąd wziąć pieniądze? Polacy mają zapłacić za to, żeby rozwiązywać problemy klimatyczne w Mali?
Cały świat wysłaliśmy gigantyczny, pozytywny komunikat mówiący o tym, przyjeżdżajcie do Europy. Bo przyjęcie paktu migracyjnego tak zadziałało. To znaczy, że jak zapcha się we Włoszech, zapcha się Francja, zapchają się Niemcy, to prześlemy część emigracji do Polski i na Słowację. W związku z tym przyjeżdżajcie, nie ma żadnych ograniczeń.
Ale to jeszcze raz.
I to jest sygnał, który wysłaliśmy.
Czy Giorgia Meloni była za paktem migracyjnym? Była.
No tak, bo jeżeli ona ma dzisiaj nieszczelną granicę i do niej przypływają setki
Ale to według pana logiki,
migrantów,
panie pośle, to według pana logiki, to ona wysłała zaproszenie do migracji, ale ona nie chce migracji, bardzo jasno to mówi, na tym wygrała wybory we Włoszech i ciągle wygrywa tak naprawdę.
Tylko, że rozwiązaniem tego problemu jest uszczelnienie granic, a nie pomaganie im do przedostawania się do Europy. I tu jest ten problem. Dokąd nieszczelna będzie granica, to Włochy będą chciały się podzielić swoją migrantami, którzy nielegalnie przebywają na ich terytorium. I to jest zupełnie oczywiste.
No i do tego zmierzam, panie pośle. Jak tą granicę uszczelnić?
Ale czy Europa nie jest w stanie uszczelnić własnych granic? To ja przepraszam, to o czym my mówimy z punktu widzenia obrony, kopuły, ochrony przed atakiem antyrakietowym i tak dalej, jeżeli my nie jesteśmy w stanie fizycznie granicy zabezpieczyć. Na litość boską, my jako Polska potrafiliśmy nakładem finansowym w 8 miesięcy pobudować zabezpieczenie na granicy, teraz je wzmacniamy, a w Europie nie możemy tego zrobić na południu? Możemy, tylko trzeba myśleć w ten sposób i trzeba widzieć w tym szansę na zatrzymanie tego, co dzisiaj się dzieje.
No dobrze, panie pośle, to idźmy dalej jeszcze. Trochę teraz takiej czystej polityki wewnętrznej, bo właśnie przeglądałem sobie pana aktywności na poszczególnych komisjach i działaniach parlamentarnych powiedział pan o Dariuszu Jońskim basenowy nieuk. I zastanawiam się, czy jak by to w zasadzie było po angielsku teraz, bo pan będzie teraz tam po angielsku prowadził negocjacje i teraz się zastanawiam, jak można przetłumaczyć basenowy nieuk i czy pan będzie tak też do kolegów europarlamentarzystów mówił?
No ja nie zamierzam tutaj tej formuły używać wobec pana Jońskiego, bo on tak się zachowywał, będąc przewodniczącym komisji. Znaczy mnie pouczał z przepisów prawa, prawnika z kilkunastoletnim doświadczeniem, radcy prawnego, podczas gdy sam zajmował się basenem. Więc zachowywał się skandalicznie i to była moja reakcja bardzo twarda na to, co robił. Wykluczał z komisji, wyłączał członków, ale również świadków dyscyplinował. Natomiast mam nadzieję, że tego rodzaju praktyki nie będzie czynił. Muszę panu powiedzieć, że ostatnio byłem z nim podczas audycji we wtorek i byliśmy równorzędnymi gośćmi w TVP3 i on szukał przycisku, żeby wyłączyć mi mikrofon, kiedy mówiłem coś, co mu się nie podobało. I w takiej formule bardzo otwartej rozmowy, gdzie mamy równe szanse, miał ogromny problem. I chciałbym, żeby go Parlament Europejski tego nauczył. To znaczy, żeby otwarty był na różne argumenty, a nie przycisk do mikrofonu był jego przewagą w dyskusji.
No dobrze, to jeszcze jedna rzecz, bo tak to zaczęliśmy od wyborów prezydenckich i na nich chciałbym zakończyć. A jak będzie w drugiej turze Dorota Gawryluk? Zagłosuje pan na nią, bo w sondażach się już pojawia. Za Szymonem Hołownią.
Tak, ale mówienie o tym, żebym poparł kogoś innego niż kandydat Prawa i Sprawiedliwości jest, można powiedzieć, wzmacnianiem tego kandydata. Według wszelkich sondaży w drugiej turze jest przedstawiciel Prawa i Sprawiedliwości i Koalicji Obywatelskiej.
A kandydatem Prawa i Sprawiedliwości będzie Mateusz Morawiecki?
Prawdopodobnego.
Kandydatem Prawa i Sprawiedliwości powinien być Mateusz Morawiecki?
Dzisiaj w sondażach ma najlepsze poparcie, natomiast jeżeli pojawi się jakiś kandydat z lepszym poparciem, proszę bardzo.
A widzi Wydaje pan się kogoś na ten moment, lepszego w Prawie i Sprawiedliwości niż Mateusz Morawiecki?
Być może nie biorę wszystkich pod uwagę, ale mam wrażenie, że na ten moment to jest najsilniejszy kandydat. Chyba, że nie wszyscy byli brali pod uwagę, jeśli chodzi o sondaże. Być może ktoś z młodszego pokolenia, ale na ten moment to nawet państwo zlecali sondaż, z którego to wynikało.
Tobiasz Boheński czy Mateusz Morawiecki?
Nie chcę tego rozstrzygać. Ja w sposób naturalny poparłbym tutaj Mateusza Morawieckiego. Doświadczenie rządowe, dużo sukcesów, dużo przepraw przez takie ciężkie boje jak COVID, wojna na Ukrainie. Zdane egzaminy tutaj bardzo dobrze.
Waldemar Buda czy Mateusz Morawiecki?
Proszę mnie stawiać przed takimi wyborami. Mateusz Morawiecki jest 3 razy lepszy ode mnie.
Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę. Waldemar Buda z Brukseli, z siedziby Europejskich Konserwatystów i Reformatorów. Zobaczymy, kto tam jeszcze będzie z PiS-em w tej formacji. Do widzenia, do zobaczenia, do usłyszenia.
Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie.